says, jak obłok.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy Państwa niezwykle serdecznie. Serce jak obłok, Tomek Goska program realizuje, a w studiu witają się Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk.
Tak na zmianę się witamy, jak zwykle.
Mam nadzieję, że ktoś jest po drugiej stronie i że wszyscy nie oglądają meczu.
Aczkolwiek jak coś się wydarzy ważnego, też powiemy.
Tak, też powiemy, bo my też tak jednym oczkiem podglądamy. Natomiast w audycji Serce jako obok inne emocje. Emocje też. Bo co jest może nie tak zaplanowane i obliczone na zysk i wytwarzanie, zawsze nas w jakiś sposób rozwija. Mówimy tutaj o kulturze, a mówimy o niej, tak jak zapowiadałyśmy przed tygodniem w dużej audycji, takiej już pełnowymiarowej. Będziemy się nad tym zastanawiać przez całe wakacje w specjalnym kąciku, który już za chwilę. W związku z tym będziemy miały dla Państwa propozycję konkursową, również na całe wakacje rozciągniętą. I w audycji Serce jak obłok dzisiaj będziemy również wspominać dwie niezwykłe kobiety.
A do tych wspomnień pojawią się także pełne emocji piosenki, bo tak się składa, że jak ktoś pisze dobrą poezję, to często w pewnym momencie również fachowcy od muzyki sięgają po tą poezję. No i ci wrażliwcy, którzy tworzą piosenkę literacką, piosenkę artystyczną. I to jest tak, że czasami niektóre teksty są odkrywane gdzieś po latach, odnajdywane. A z drugiej strony jest tak, że te odkryte stają się naprawdę dużymi przebojami i potem już się zastanawiamy, kto ten tekst napisał, bo kojarzymy utwór z jakimś konkretnym wykonawcą, a już nie zadajemy sobie pytania o autora tekstu. I nie wiadomo, jak lepiej dla autora tekstu, czy kiedy już ten tekst zupełnie się od niego oderwie, czy mimo wszystko wtedy, kiedy sięgamy jednak po jego poezję z taką świadomością, że to właśnie ta pani, ten pan, ten piękny tekst stworzyła czy stworzył. Ale to w drugiej części audycji.
Kultura?
Bardzo mi przyjemnie.
Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, nasz ekspert od kultury w wieczory niedzielne w audycji Serce jak obłok. Przed tygodniem mówiliśmy o kulturze ogólnie, jeśli tak w ogóle mogę powiedzieć, próbowałyśmy się zastanowić, mam nadzieję, że Państwo również zostali zachęceni do własnych refleksji, na ile kultura jest ważna, na ile spychana na margines i przez nas samych, i przez samorządowców, włodarzy miast, państw. Dzisiaj chcemy zastanowić się nad tym, dlaczego chronimy kulturę, albo próbujemy ją chronić.
Chodzi o to, by wszystkich przekonywać, że kultura jest potrzebna, że nie jest po to, by sprawiała nam przyjemność, ale po to, by nas rozwijała. A zatem wszystko to, co nas uwzniaśla i kształtuje coraz lepiej, coraz głębiej, pozwala się rozwinąć, jest chronione. Jest chronione dlatego, że na przykład są tacy, którzy chcieliby to przejąć i mieć tylko dla siebie. Myślę na przykład o dziełach sztuki, o rzeźbach i obrazach, które możemy oglądać w zabytkowych kościołach w całej Europie, na całym świecie, czy też w muzeach. To są dziedzictwa kultury, to jest dobro kulturalne, które my zwiedzający oglądamy po to, by mieć wiele do tego odniesień. Po to, by mieć odniesienie do etapów w sztuce, po to, by mieć odniesienie do wyjątkowego rzeźbiarza czy malarza, który to wykonał. A zatem, by wszyscy mogli mieć do tego dostęp, rzeczy cenne, dobro kultury musi być chronione i w obiektach sakralnych, i w muzeach, i w galeriach. I cały sztab ludzi myśli o tym, by ochrona była dobra, by obiekty były bezpieczne i ludzie, którzy oglądają te rzeczy, byli w tych miejscach bezpieczni.
Od kiedy w dziejach cywilizacji jest taka celowość w chronieniu i bardzo świadome chronienie dzieł różnego rodzaju kultury?
Ja to myślę, że to się ciągnie od początku ludzkości, bo kiedy ludzie tworzyli coś, co było cenne, wiedzieli, że trzeba to chronić, bo będzie to służyć innym. Będzie to albo wyrazem bogactwa danego kręgu, danej kultury, danej cywilizacji i należy to zabezpieczyć, by to nie wpadło w ręce niepowołane. I z czasem to przemieniało się w różne formy. Koniec XIX wieku to czas, kiedy rozwija się muzealnictwo i dawne kolekcje, dawne rzeczy przechowywane w galeriach królewskich czy magnackich zostały w ten sposób przekazane ogółowi. Ale myślę, że od zawsze tak było, że ktoś, kto miał coś cennego, wiedział, że trzeba to chronić i o to trzeba zabiegać. I wiedzieli też ci, którzy tego nie mają, że warto po to sięgnąć, bo jest to coś cennego i te wszystkie najazdy, zajazdy, kradzież dzieł sztuki wiąże się z tym. Wiele w Polsce zginęło rzeczy jakby dlatego, że były najazdy i najeźdźcy wiedzieli, że są u nas cenne obiekty sztuki, które po przejęciu będą wzbogacać ich teren. I nie odzyskaliśmy wielu rzeczy, które utraciliśmy poprzez wojny szwedzkie, czy też II wojnę światową. A zatem jeśli mówimy o ochronie kultury, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Oczywiście zwiedzający zabytkowy kościół, czy wierny, który do tego kościoła wchodzi, czy zwiedzający galerie muzealne, czy też turysta w Luwrze, takich rzeczy może nawet nie czuje, nie myśli o tym. Widzi się ochronę, albo się jej nie widzi. Tymczasem naprawdę to sztab ludzi pilnuje i myśli o tym, by te obiekty wszystkie były bezpieczne. Bywa, że w kościołach, zabytkowych kościołach są zabytkowe obrazy, zabytkowe rzeźby, które wnoszone były w XV, XVI, XIV wieku z myślą, że po prostu będą wypełniać wnętrze, będą przybliżać Boga poprzez sztukę. Po latach okazało się, że te obiekty są tak cenne, że zagrożone jest bezpieczeństwo samego obiektu, że przeszkadza to na przykład w odprawianiu liturgii, a zatem cenne obiekty przenoszone są do muzeów. Bywa, że w takich kościołach przechowywane są kopie takiego konkretnego obrazu czy też rzeźby i wtedy jest to bezpieczniejsze dla właściciela, który zarządza tym obiektem. Bywa, że galerie muzealne starają się ochronić obiekt, tworząc bardzo skomplikowany system zabezpieczeń albo poprzez pancerne gabloty. Znane są w dziejach muzealnictwa takie przypadki, kiedy czasem z niewiadomych przyczyn ktoś przychodzi nie po to, by ukraść obiekt, ale po to, by go zniszczyć. A zatem i to też trzeba brać pod uwagę, że to nie tylko chodzi o kradzież dóbr kultury, ale o to, by celowo uszkodzić. I my dostajemy informacje do naszego muzeum z fotografiami ludzi, którzy są zagrożeniem, których należy się bać i są informacje, co mogą zrobić i wpuszczenie takiej osoby powinno wprawić nas w czujność. Na szczęście nie było takich przypadków. Te informacje z policji, które przychodzą, bardzo dobrze, że przychodzą, bo uczulają nas na to, co się może zdarzyć. Ale na przykład jakiś czas temu dostałam informację o panu, który wyszedł z więzienia, był w Holandii przez ileś tam lat w więzieniu. Teraz wyszedł i jest informacja przekazana do nas, do wszystkich muzealników, by strzec się go, bo on wchodzi do muzeów, wygląda bardzo dobrotliwie, wygląda jak miły starszy pan, a oblewa obiekty kwasem siarkowym, który ma gdzieś przy sobie i nawet jeśli zostawi ze sobą przyniesiony plecak w szatni, no to może wejść też z nożem czy z kwasem siarkowym. A zatem dobra kultury trzeba chronić, nie tylko przed kradzieżą, ale też przed tymi, którzy chcą uszkodzić. Jaka jest przyczyna takiego działania? Trudno powiedzieć. Często są to ludzie chorzy, często są to ludzie, którzy czują, że w ten sposób działają według własnej ideologii. I to jest straszne, to jest smutne, że tak się dzieje.
Second feels like coming home. or that dark night rolls on, with all the power, and I lay with you in the stillest hour. We can't forget regrets and think about the moments yet to come. And watch the midnight violets and dewdrops dry and sweetly in the sun. All eternity hangs on the edge of a flower, and I love moves in the stillest hour.
Dziejów. Ludzie byli świadomi, mając cenne przedmioty, tak, że trzeba je chronić. Ale czasami było tak, że swojej wartości dzieła nabierały już jakby po pewnym czasie, po śmierci wielu artystów.
Dokładnie, tak i też bywa.
Odkrywane zostały później? Jak...
Tak, tak bywa. Bywa, że artysta, malarz, rzeźbiarz przekracza, jakby wychodzi ponad swój czas i niezrozumiany w danym czasie, w danej epoce, w której żył, odkrywany jest po latach. I wtedy otoczony fascynacją, zainteresowaniem, tworzy się katalogi, spisuje się wszystkie obrazy. I turyści jadą po to, by obejrzeć dane miejsce, gdzie właśnie przechowywane są jego rzeczy. Myślę tu na przykład o twórczości El Greco, który wpisuje się pięknie też w dzieje naszej ziemi, bowiem jego obraz jest w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. To malarz, który nie zachwycał wtedy, kiedy żył. To malarz, który budził zakłopotanie wtedy, kiedy żył. I potem przez kolejne lata tak naprawdę nie był podziwiany. Inaczej niż na przykład twórczość Leonardo da Vinci. Jego obrazy budziły zachwyt, zanim jeszcze były podane, gotowe i podpisane dla ogółu. Już kiedy tworzył, wiedziano, że tworzy coś niezwykłego i otoczony był aurą sensacji i zachwytu. Tymczasem twórczość El Greco nie, i w dziejach sztuki wielu jest takich artystów, rzeźbiarzy, malarzy, którzy po jakimś czasie są odkrywani. I stąd w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, kiedy oglądamy obraz El Greco, oglądamy go przez pancerną szybę. A zatem sztab ludzi wymyślał, jak ochronić to dzieło, jak zabezpieczyć, by po pierwsze nie był ukradziony, ponieważ to dobro narodowe, dobro kulturalne, szkoda by było, by przepadł, i jak ochronić przed intruzem, który chciałby go zniszczyć. A zatem jest system zabezpieczeń chroniących przed kradzieżą i system zabezpieczenia, myślę o pancernej szybie, przed zniszczeniem, przed uszkodzeniem, przed podarciem. Takie rzeczy wiemy, że miały miejsce w dziejach muzealnictwa. Zrobiliśmy wszystko, co się dało, i tak naprawdę, tak jak mówię, sztab ludzi decydował o tym, jak ten obraz będzie pokazywany. I dopiero wtedy, kiedy sprostaliśmy bardzo surowym wymogom ochrony i bezpieczeństwa, ksiądz biskup zgodził się na ekspozycję tego obrazu.
I dlatego tak długo to trwało.
I dlatego długo tak trwało. To był obraz, o którym w końcu lat 60. było wiadomo, że jest cenny, że jest to obraz pędzla El Greco, ale nikt go nie oglądał. I tak naprawdę przez 40 lat tylko wiedziano w Polsce, że jest to wielkie dzieło i nikt go nie oglądał. Czyli coś, o czym mówimy, że dobra kultury są po to, by były dla wszystkich, by uwznieślały wszystkich, by był do nich dostęp łatwy. Tutaj widzimy, że tak nie było, że nie można było do tego obrazu podejść i ja w czasie studiów słyszałam o tym, że w Siedlcach jest obraz El Greco, ale szczerze mówiąc mówili mi to profesorowie z lekkim powątpiewaniem i z żartem, że podobno jest obraz El Greco w Polsce, ale ponieważ nikt go nie widział, to zapewne jest to bajka, jest to nieprawda, może sprzedane. No te plotki krążyły i w prasie i wśród też naukowców, ponieważ nikt tego nie oglądał. A zatem dzięki temu, że sprostaliśmy tym trudnym wymogom, obraz jest dla wszystkich. Jest szansa, żeby go oglądać. No i można postawić sobie pytanie, dlaczego te zabezpieczenia? Już wiemy, żeby go nie ukraść, żeby go nie zniszczyć. No ale też dlatego, że nikt nie potrafi tak namalować jak on, jak El Greco, a zatem to wszystko po to się czyni. Nie chronimy wszystkich obrazów pancerną gablotą. W Muzeum Czartoryskich w Krakowie chroniony jest nasz obraz, polski obraz Leonardo da Vinci, Dama z łasiczką. I też wszyscy czujemy, że to jest jedyny niepowtarzalny i byłaby wielka strata, gdyby go nie było. Nie ma drugiego malarza, który by tak malował jak Leonardo da Vinci i nie ma drugiego, który by tak malował jak El Greco. A zatem przychodząc do muzeum, mając kontakt z kulturą i ze sztuką, to sobie wszystko możemy uświadomić, że to dobro dla nas. To po to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy poszerzali swoje horyzonty, żebyśmy mieli wiele wzruszeń, przemyśleń, odkryć każdego dnia innych. I że to trzeba chronić.
A mimo, że coraz doskonalsze są systemy ochrony, to wciąż zdarzają się kradzieże i o tym powiemy podczas naszego kolejnego spotkania.
Zapraszamy.
Here is my tear for losing you. here's my care, and here's my gratitude. I'm heading on to the break of dawn. Here is the song that took me so long. Here is my love and solitude. Here is my love.
Do cyklu o kulturze będziemy powracać oczywiście w kolejnych audycjach w wakacje, a teraz słowa o obiecanym konkursie.
Konkurs oczywiście z nagrodami, konkurs, który ma czas znaleźć, mam nadzieję, zainteresowanie w Państwa domach, w Państwa sercach, w Państwa umyśle i wrażliwości, bo obejmuje te wszystkie dziedziny. I tak jak nasze rozważania, mam nadzieję, że się skrystalizuje w postaci werbalnej i zapisanej. Może od nagród zaczniemy. Nagrody różne, a między innymi książka, o której wspominałam przed tygodniem, wydana przez Zysk i Spółka, właśnie podsumowująca jakby na koniec i zbierająca to, o czym będziemy przez całe wakacje rozmawiać. Czym jest kultura, dlaczego powinniśmy ją pielęgnować, w jaki sposób? Na te pytania próbuje odpowiedzieć brytyjski filozof i pisarz Roger Scruton, który broni, można powiedzieć, zachodniej kultury przed jej wewnętrznymi i zewnętrznymi krytykami. Dość trudna, od razu Państwu uczciwie mówimy, książka, ale myślę, że interesująca i nie ma co się tak przestraszać na początku. Kultura jest ważna, to jedna z nagród. Będą i inne niespodzianki. A skoro mówimy o kulturze i w tym właśnie kulturalnym cyklu chcemy Państwu konkurs zaprezentować, musi on dotyczyć kultury. Długo żeśmy się zastanawiały, jak to poprowadzić i doszłyśmy do wniosku, że skoro radio to teatr wyobraźni, to proponujemy Państwu właśnie posłużenie się tą wyobraźnią.
Chodzi o to, aby wybrali Państwo jakiś obraz, który jest Państwa ulubionym obrazem. O, być może Państwo odwiedzali właśnie Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, ale być może po prostu przeglądali różnego rodzaju albumy, może bywali w różnych galeriach, czy w Polsce, czy na świecie. I często jest tak, że gdzieś w pewnym momencie naszego życia jakieś dzieło w jakiś wyjątkowy sposób zaczyna do nas trafiać i przemawiać i często do niego powracamy. Lubimy mieć jego na przykład reprodukcję w domu, no bo obawiam się, że oryginał mogłoby być trudno. Taki obraz, który być może kojarzy się z jakimś momentem szczęśliwym w życiu, z dobrym dzieciństwem, czy potem z czasem zakochania, może był prezentem ślubnym, a może po prostu wisi od lat gdzieś w centralnym miejscu Państwa domu i może jako małe dzieci musieli Państwo gdzieś poszukać w różnego rodzaju leksykonach czy encyklopediach, co to jest za obraz, kto go namalował. Chodzi o to, żeby Państwo własnymi słowami, a może wierszem, a może prozą, spróbowali ten obraz nam opisać, oczywiście podając autora tego obrazu i mówiąc, o jaki obraz konkretnie chodzi. Właśnie taki teatr wyobraźni. My zawsze tutaj żałujemy, że w zasadzie nie możemy zbyt dużo czasu poświęcić temu przejawowi kultury, jakim jest malarstwo, dlatego że trudno jest w radiu mówić o obrazach. Najlepiej je oglądać, oczywiście teraz jest łatwiej, bo jest portal, strona internetowa, więc można od czasu do czasu także tam znaleźć, kiedy mówimy o wydarzeniach kulturalnych, zdjęcia, które dokumentują różnego rodzaju działania artystyczne właśnie związane ze sztukami graficznymi, z malarstwem, z rzeźbą, z rysunkiem. Niemniej jednak przez długie lata było także o muzyce, owszem, o poezji także, bo można ją przeczytać, a o malarstwie, o sztukach plastycznych znacznie trudniej.
I sztuką jest napisać tak, żeby ktoś to zobaczył.
Ktoś sobie wyobraził. My może nawet rozstrzygając konkurs nie będziemy od razu mówić, jaki obraz chodzi. Może Państwo też się z nami pobawią w zgadywanie, bo być może będą to obrazy ogólnie znane. Ale nawet jeżeli nie będą to obrazy ogólnie znane, tylko takie, być może nawet jakichś twórców mniej znanych, to bardzo nam zależy, by Państwo spróbowali właśnie w taki sposób, czy poetycki, czy zwykły, normalnie prozą opisać nam ten swój ulubiony obraz, który gdzieś Państwo właśnie mają, pielęgnują, jeżeli nawet nie na ścianie w domu w formie reprodukcji, to w głowie, czy też często do jakiegoś albumu powracają. Mamy nadzieję, że zadanie nie będzie zbyt trudne, a nawet jeżeli trochę wysiłku wymaga, to dobrze, bo może warto będzie się właśnie zastanowić, może coś nowego dostrzec na takim obrazie i w jego głębi, może jakiś szczegół, który do tej pory Państwu umykał.
Do końca wakacji konkurs będzie trwał, a na Państwa pracę czekamy pod dwoma adresami, tym internetowym studio@radiopodlasie.pl z dopiskiem serce jako obłok i tym tradycyjnym na listy ze znaczkiem, gdzie również bardzo prosimy o dopisek serce jak obłok, Katolickie Radio Podlasie, ulica Biskupa Świrskiego 56 08 110, Siedlce. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I get ready. Crazy little thing called love. This thing called love.
Przypomniane.
Dzisiaj, jak zapowiadałyśmy na początku, chcemy dwie kobiety przypomnieć. Dwie kobiety, które o miłości chyba najpiękniej pisały, a w każdym bądź razie to taki podręcznikowy prawie przykład i swoje poszukiwania i odkrycia miłości tej lirycznej. Głównie młode kobiety właśnie zaczynają od tych dwóch pań, od ich wierszy.
Chociaż te wiersze są różne.
Zupełnie różne. I doświadczenia życiowe.
Tak, gdyby chcieli zestawiać to oprócz miłości jako miłości, pewnych emocji, które towarzyszą w ogóle w stanach miłosnego upojenia, to trudno by było znaleźć jakieś punkty wspólne. I myślę, że to też jest bardzo ciekawe, bo każdy ze swoim indywidualnym podejściem może gdzieś się bardziej dopasować. Albo po stronie Haliny Poświatowskiej, bo to jedna z pań, albo po stronie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, bo to druga, o której dzisiaj mówić będziemy. Przede wszystkim piosenkami, bo też nie chcemy Państwu tutaj życiorysów jakichś wielkich przedstawiać. Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy może to sobie na własny użytek uzupełnić. Ale myślę, że warto też uzupełnić i czasami gdzieś sięgać po te życiorysy. Dlatego, że nie da się pisać chyba dobrej poezji i prozy, kiedy się w życiu czegoś nie przeżywa i te życiorysy właśnie pokazują, skąd się pewne rzeczy biorą i to też
jest. A te życiorysy były bardzo zagmatwane i trudne obu pań, choć też zupełnie, zupełnie inne. Halina Poświatowska, bo od niej chcemy zacząć. Jak piszą krytycy, w swojej poezji balansowała na granicy życia i śmierci. Kiedy się czyta jej wiersze, naprawdę ma się wrażenie, że ich rytm i temperaturę wyznacza puls i kolejne uderzenia krwi. Zresztą zmarła po drugiej operacji na serce i wcześniej zmarł jej mąż, zresztą też chory na serce, i wszystko, i ta miłość i ten ogrom uczuć również związanych z rozwijającą się kobiecością, z młodością, właśnie był w cieniu śmierci, w cieniu świadomości śmierci, bo była ciężko przecież chora. Krytycy piszą też, że uprawiała poezję sensualistyczną.
Ładnie brzmi.
Tak, oczywiście wszyscy wiemy, co to znaczy. Ja przypomnę, że chodzi o pogląd filozoficzny, który uznaje, że wszelkie poznanie, wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych. I coś w tym jest, bo z miłością to tak...
Tak, trochę tak jest, nawet nie trochę. Natomiast piękne są te wszystkie porównania, miękkie kocie, pszczele i takie schodzące za chwilę właśnie do tego krwiobiegu, do tego, co takie bardzo związane realnie z życiem i czasami z fizjologią wręcz. A za chwilę znowu jakieś odbicie się do tego, co właśnie takie bardzo dotykowe, bardzo, bardzo namacalne, to brzydkie słowo w tej sytuacji, ale właśnie, no, takie realne, aż się czuje, czytając wiersze Poświatowskiej, czasami ten dotyk i to, co gdzieś tam właśnie tak bardzo wprost związane z cielesnością.
Za chwilę jeden z utworów Haliny Poświatowskiej zaśpiewa Janusz Radek. Natomiast my mamy nadzieję, że być może będzie to impuls do tego, żeby sięgnąć na półkę i wyjąć zakurzony, zapomniany tomik i przypomnieć sobie, może ze swojej młodości, te wiersze, które tak pięknie wpisywały się wtedy w ten stan pierwszych uniesień i zakochań, które opisuje Halina Poświatowska. A być może właśnie po latach, kiedy miłość jest już dojrzała, kiedy doświadczenia zupełnie inne odnajdą Państwo w tej poezji, jakieś drugie dno i coś innego. Piosenka, którą zaśpiewa Janusz Radek, to pięknie właśnie łączy to ocieranie się miłości, życia o śmierć. Posłuchajmy, kiedy umrę, kochanie.
Kiedy umrę, kochanie, i Janusz Radek, przepiękny wiersz Haliny Poświatowskiej. I ten następny, i też pewnie utwór, który dobrze jest Państwu znany z różnych wykonań. Myśmy naliczyły 3 czy 4. Magda Umer, która za chwilę, ale też Halina Wyrodek, ale też Stanisław Sojka. Ktoś jeszcze był, ale w tej chwili mi z głowy.
Nie wiem, czy Anna Maria Jopak.
No właśnie. I myślę, że gdyby tak jeszcze chcieć przejrzeć galerię młodych polskich wykonawców piosenki artystycznej, to pewnie by się znalazło jeszcze z 50 osób.
A mówimy o wierszu Koniugacja. Dancing, pocałunki, różowa magia, niebieskie migdały, pieszczotliwie zwana Lilką, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. O niej chcemy też dzisiaj słowo. O poezji pięknej, niezwykle zmysłowej, takiej, która dreszcz naprawdę potrafi gdzieś wywołać, jeśli zechcą Państwo się dokładnie wczytać w to, co autorka miała na myśli. Córka malarza Wojciecha Kossaka, syna Juliusza, jednocześnie młodsza siostra, jej młodsza siostra pod pseudonimem Magdalena Samozwańc pisała utwory satyryczne, więc rodzina bardzo artystyczna, ale też środowisko, w którym dojrzewała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, też niezwykle artystyczne. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Wincenty Lutosławski na co dzień bywali w domu Kossaków. No a potem przyjaźń ze środowiskiem Skamandra też na pewno miał ogromny wpływ na jej twórczość. I to jest właśnie taka rola poezji wtedy, kiedy przepełniają nas uczucia, a nie potrafimy ich wyrazić. Wystarczy sięgnąć po wiersz, żeby jakby zdefiniować je w sobie, ale też powiedzieć komuś kochanemu słowami poety, bo nie każdy poetą jest, powiedzmy, a ogrom uczuć i ich wielkość czasami jest tak porażająca, że nie wystarczą proste słowa.
No ale także... pamiętasz tą dyskusję, która kiedyś się tu wywiązała z poetami, że to trzeba uważać z tymi cudzymi słowami, bo nie każdy jest w stanie odebrać taką piękną dedykację i pomyśli sobie, o jejku, po jakiemu do mnie ona mówi. To w dzisiejszych czasach i to tak a propos kultury w dzisiejszych czasach.
Ale słuchaj, kiedyś były takie czasy, że jak chłopcy zdobywali dziewczyny, to jakoś obowiązkowo sonet jakiś musieli napisać. Te czasy już minęły.
Tak, mamy je za sobą i nie wiem, czy to nie jest dobrze.
W każdym razie ja myślę, że dla dorastających również dziewcząt, ale i dla dojrzałych kobiet takie zanurzenie się w poezję i w jakby różne odcienie poszukiwań miłości, bo to tak można powiedzieć o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, to jakby sens jej życia. Chociaż znajdziemy w jej tomikach również piękne wiersze niemiłosne. Z tych jednak najbardziej zasłynęła i te wiersze zebrane w jednej piosence przedstawiła Ewa Demarczyk. I chyba już nikt więcej nie próbował, bo to jednak ciężka sprawa do powtórzenia i do zaproponowania czegoś nowego. Posłuchajmy. I tutaj też zderzenie dwóch wspaniałych talentów. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej śpiewa Ewa Demarczyk.
Nad życiem się miało szczęście, które się nie trafia czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wysłuchuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego. Tak, 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 tak. Ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać, można żyć bez powietrza. Thank you.
czas się pożegnać dla tych wszystkich, chociaż podejrzewam, że Państwo jednak przynajmniej jednym okiem, jednym uchem słuchają i podglądają, którzy meczu nie widzą, no to dodamy tylko żegnając się już, że 0-0, nadal nie wiemy, kto zostanie mistrzem świata, ale czekamy, zobaczymy, jak ta rozgrywka się zakończy. Żegnamy się, dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas. Tomek Goska, Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk. Żegnamy się oczywiście piosenką o miłości w zupełnie innym stylu.
Zaglądamy na płytę Café Fog i taka specjalna dzisiaj dedykacja Nowika, Kiedy będziesz zakochany. Dobranoc.
Mm-hmm.